Bardzo serdecznie pozdrawiam czcigodne i drogie siostry, osoby konsekrowane. W tym roku szczególnym dla Was i dla Kościoła. Więc bardzo się cieszę, że dzisiaj tu mogę być razem z Wami. Tak się złożyło, że zainteresowała mnie Matka Teresa z Kalkuty tym, co o niej słyszałem. Wszyscy słyszeliśmy, mianowicie po jej śmierci. Rozeszła się taka wiadomość, że Matka Teresa przeżywała jakiś ogromny, głęboki kryzys wiary. Wielka święta przecież. Cały świat zauroczony nią, a tymczasem przynajmniej niektóre doniesienia medialne ukazywały, że ona była właściwie niewierzącą. Tak przynajmniej to można było odbierać. Więc to mnie zainteresowało. I ukazały się listy Matki Teresy, a więc dokument pierwszorzędnej wagi, bo ona sama mówi o sobie. Nie inni, tylko ona sama mówi o sobie. I poza tym jeszcze inne dokumenty, głównie jej kierowników duchownych. A więc źródło pierwszorzędne. I teraz, mając takie źródło, zobaczyć, co właściwie z tą wiarą Matki Teresy. O co tam chodzi? Jakoś dla mnie było to niemożliwe, żeby ona gdzieś w jakimś okresie swojego życia wpadła w kryzys wiary. I tak, proszę sióstr, takie opracowanie się zrodziło, z którym pragnę podzielić się z Wami. Zatytułowałem tą moją wypowiedź w ten sposób. Czy Matka Teresa z Kalkuty przeżywała kryzys wiary? I jeszcze podtytuł, chyba ważniejszy niż to pierwsze sformułowanie. A podtytuł brzmi problem ciemności w jej wewnętrznym życiu. Ciemności. Nie potrzebuję siostrom tego słowa tu tłumaczyć. On w języku mistycznym ma swoje sformułowanie, ma swoją treść. Może zanim przyjdę do samego tematu, takiego wprowadzenia kilka słów. Otóż dotyczy będzie to wprowadzenie tego okresu, który poprzedził działalność Matki Teresy jako założycielki Zgromadzenia Misjonarek Miłości. To była Albanka. Całe jej życie zamknęło się w czasokresie 87 lat. Od 1910 do 1997. Długie życie, bądź co bądź. Ona od samego dzieciństwa, jakoś prowadzona na pewno przez Ducha Świętego, pragnęła udać się na misję. A konkretnie chodziło o to, żeby zbawiać ludzi. I tak sobie marzyła, żeby chociaż jednego człowieka mogła zbawić. Więc na misję. Zgłosiła się w swoim czasie do sióstr loretanek i została loretanką. U tych loretanek była 20 lat. I czuła się znakomicie. Najbardziej szczęśliwą zakonnicą na świecie, mówiła. Ale od tych loretanek odeszła. Wyszła ze zgromadzenia ich. Oczywiście za zgodą Stolicy Apostolskiej, a opuściła loretanki, ponieważ poczuła wyraźnie głos nowego powołania. Powołania do tego, żeby założyć zgromadzenie nowe, które przyjęło nazwę Misjonarki Miłości. Zgromadzenie bardzo szybko się rozwijało. Objęło pewne przestrzenie życia, którymi inni mało się zajmowali albo w ogóle się nie zajmowali. Jakie to były przestrzenie? To była bieda na peryferiach miasta Kalkuty. To byli ci najbiedniejsi z biednych, a jeszcze konkretniej, to byli umierający, leżący na ulicach Kalkuty. No, trzeba pamiętać, tamta mentalność, że umierający, no, to jest taki moment wyzwolenia i potem tam jest bardzo rozpowszechniona to przechodzenie inne istoty, więc to nie możemy tak patrzeć na to naszymi oczyma, że o jak to umierający na ulicach cuchną w tamtym klimacie i rządzący się nimi nie zajmują, ale ona stanęła ponad ideologiami, nie wiem, filozofiami, czy jak to nazwać. Ona widziała w nich człowieka. Człowiek. To było jej spojrzenie. Więc ci umierający. I dla nich założyła dom. Ten dom w 1986 roku nawiedził papież Jan Paweł II. Zbudowała też miasteczko pokoju dla trędowatych. Chciała im stworzyć możliwie normalne warunki życia i zgodnie ze swoją duchowością zbliżyć tych ludzi do serca Jezusa, sprawić, by widzieli, że są ukochanymi dziećmi Boga. Jak to zrobić? Trędowaty, żeby miał świadomość, że jest ukochanym dzieckiem Boga. Spontanicznie, jakże ukochanym. On jest zdrowy, a ja? Ciało rozkłada się. I ja jestem ukochany, a tamten? Nie jest to łatwe, ale Matka Teresa takie miała zamierzenia i chyba jej się to udało. Radowała się, że jej siostry mogły pracować także na rzecz chorych na AIDS. I pisała gdzieś, że nikt z nich na tych chorych na AIDS nie umarł bez Jezusa. No więc widzimy, ci najbiedniejsi z biednych, oni stanowili ten przedmiot zainteresowania Matki Teresy. Rosła szybko jej sława. Media się nią zainteresowały. Stała się znana na całym świecie. Była zapraszana na rozmaite spotkania, zgromadzenia. Oczywiście nie myślmy, że ona tak jechała na to z wielką radością. Dla niej to był krzyż wielki i ten jej pierwszy wyjazd, gdzie miała się tam udać poza Kalkutę, to był okres długi, nie wiem ile to trwało, ale długo trwało, żeby ona się zdecydowała. Odpowiedzi były z jej strony negatywne, nie. Ale ją przynaglali różni ludzie i wreszcie zwróciła się do arcybiskupa Kalkuty, co ona ma robić. Postanowi tak, jak arcybiskup zadecyduje. Była mu posłuszna, mówi, trzeba jechać. No, pojechała z posłuszeństwa i tak się rozpoczęły te rozmaite tam jej wyjazdy. Otrzymywała też odznaczenia i nagrody od największych państw i autorytetów. Również Związek Radziecki dał jej wysoki, wysoki jakiś order. W roku 1979 otrzymała pokojową nagrodę Nobla. A sekretarz generalny ONZ w 1985 roku nazwał Matkę Teresę najbardziej wpływową kobietą na świecie. Ta cała ogromna sława była dla Matki Teresy wielką udręką. Jak już wspomniałem, poddawała się jej, powodowana przede wszystkim posłuszeństwem. No i proszę was, jak to teraz wyglądało to zgromadzenie. Matka przede wszystkim, Teresa, założycielka, zgromadzenie misjonarek miłości, jak też wszyscy, którzy patrzyli na Matkę Teresę, jej życie, jej działalność, jej gorliwość, jej dokonania, nie mieli najmniejszych wątpliwości, że ona była człowiekiem wybranym przez Boga i to człowiekiem niezwykłej wiary. Była zjednoczona z Bogiem. Ktoś napisał, że była kobietą do szaleństwa zakochaną w Bogu i nawet więcej, była kobietą, która rozumiała, że Bóg jest do szaleństwa zakochany w niej. O, ładna mistyka, ale to wyszło z ust ludzi z zewnątrz, nie od zakonnic miłości miłosiernej. W tej sytuacji, która trwała do końca, do ostatniej chwili życia Matki Teresy, tak była odbierana. No ale przyszła śmierć i po śmierci obiegła świat ta niewiarygodna wiadomość o trudnościach, jakich ona miała doświadczać w swojej wierze i to w ciągu całego życia zakonnego. Od kiedy powstało jej zgromadzenie misjonarek miłości, a więc około 50 lat, około 50 lat przeżywała głęboki kryzys wiary, czy życie jakby wprost bez wiary. Na zewnątrz, jak wynikało z dokumentów i już o tym wspomniałem, promieniowała radością i pokojem. Była apostołem radości. Radość i nadzieję niosła swoim biedakom w slumsach i norach. Obdarowywała nimi swoje siostry. Była dla nich prawdziwą, najczulszą matką. Nigdy się nie żaliła, nigdy nie ujawniła prawdy o tym, co wewnątrz siebie przeżywała. Z wyjątkiem oczywiście tych kierowników duchownych. Biła z niej światłość. Światłość, to słowo też tu podkreślam. Dla sióstr i dla swoich duchownych współpracowników mówiła: kochajmy Jezusa z całego serca, z całej duszy. Uśmiechajcie się do Jezusa w swoim cierpieniu. Tak było na zewnątrz, a wewnątrz? Wewnątrz matki był wielki ból, było straszliwe cierpienie i pustka. W swoich pismach matka nazywała ten stan jej życia wewnętrznego ciemnością. I to słowo właśnie, ono staje się kluczem do śledzenia jej życia wewnętrznego, również pod aspektem niby tego kryzysu wiary. Ciemność, gęsta ciemność wypełniała jej serce i duszę. Próbowała tę ciemność jakoś uchwycić, poznać, wyrazić w sformułowaniach, które wzięte same w sobie, w oderwaniu od całości, mogłyby sugerować rzeczywiście jakiś kryzys wiary lub nawet brak wiary. Dam niektóre przykłady. Cytuję. Gdzie jest moja wiara? Nie mam wiary. Miłość. To słowo nic sobą nie przedstawia. Siostry i ludzie myślą, że wiara, ufność i miłość wypełniają moją najgłębszą istotę i że na pewno mam serce pochłonięte bliskością Boga i zjednoczone z Jego wolą. Ale gdyby mogli wiedzieć, jak bardzo moja radość jest płaszczem, którym zakrywam pustkę i nędzę. Kilka miesięcy później, po tej wypowiedzi, spełniając polecenie swojego kierownika duchownego, przedstawiła swój stan ducha w formie listu do Jezusa. List do Jezusa. List jest napisany w klimacie zażyłości, ale pojawiają się w nim sformułowania, które sama matka nazywa bluźnierstwami i prosi Jezusa, by jej wybaczył. Rozpoczyna słowami: mój własny Jezu, i podpisuje się nie imieniem, ale zdrobnieniem: Twoja maleńka. I pisze między innymi: czuję w duszy straszliwy ból z powodu utraty Boga, który mnie nie chce, Boga, który nie jest Bogiem, Boga, który naprawdę nie istnieje. po co się trudzę? Jeśli nie ma Boga, to nie może być duszy. Jeśli nie ma duszy, to Ty, Jezu, też nie jesteś prawdziwy. Niebo, niebo, cóż za pustka. Nie mam w sercu wiary, ani miłości, ani zaufania. Tak wiele tam bólu z powodu tęsknoty. Już się nie modlę. Moja dusza nie jest jednością z Tobą. A przecież, kiedy chodzę sama po ulicach, godzinami do Ciebie mówię o tęsknocie za Tobą. W liście do innego kierownika w 1961 roku czytamy między innymi: miejsce Boga w mojej duszy jest puste. Nie ma we mnie Boga. On mnie nie chce. Niebo, dusza, to tylko słowa, które dla mnie nic nie znaczą. A jeszcze innemu kierownikowi wyznała, że w jej duszy panuje straszliwa noc i dodała znamienne słowa. Zdaję sobie sprawę, że kiedy mówię do sióstr i do innych ludzi o Bogu i o Bożym dziele, daję im to światło, radość i odwagę, ale ja nic z tego nie mam. W moim wnętrzu wszystko jest ciemne i mam poczucie, że jestem całkowicie odcięta od Boga. Czy przytoczone wypowiedzi mogą być odczytywane jako przejaw kryzysu wiary w życiu Matki Teresy? Jak na te wypowiedzi oraz inne patrzyli ci, których ona uczyniła swoimi powiernikami, jak je interpretowali? Ważne tu miejsce ma arcybiskup Kalkuty, pierwszy, któremu Matka Teresa ujawniła swoją straszną ciemność. Był on skłonny widzieć w niej przejaw mistycznego doświadczenia bolesnych oczyszczeń, jakie u osób dążących do świętości poprzedzają osiągnięcie stanu głębokiego zjednoczenia z Bogiem. Te doświadczenia, jak wiemy po mistrzowsku, opisał święty Jan od Krzyża, nazywając je nocą ciemną zmysłów i ducha. Również kierownicy duchowni Matki Teresy dopatrywali się w jej cierpieniach, przynajmniej początkowo, znaków nocy ciemnej zmysłów i ducha. I teraz ważne. Matka Teresa znała naukę świętego Jana od Krzyża. Była urzeczona pięknem i prostotą, ale nie tego, co mówił o ciemnej nocy zmysłów i ducha, tylko tego, co mówił o Bogu. Między innymi wyrywa jej się, jak on cudownie pisze o Bogu. Nie odnosiła jednak nauki o nocy ciemnej do swoich doświadczeń. Najprawdopodobniej ciemną noc zmysłów i ducha przeżyła wcześniej. Wtedy, gdy była w zgromadzeniu sióstr Loretanek i to już na początku swojego życia zakonnego. Dlatego mogła zauważyć różnicę między nauką świętego Jana od Krzyża o nocy ciemnej i swojej ciemności. Jej ciemność była inna. Była inna pod względem stopnia bólu duchowego, długości jego trwania i przede wszystkim celu. Stopień nasilenia swego cierpienia porównywała z męką, jaka może łączyć się z wiecznym potępieniem. Natomiast długość trwania jej ciemności rozciągała się na cały czas od powstania zgromadzenia misjonarek, miłości do śmierci matki. Uwaga, z przerwą. Przerwą trwającą około miesiąca. A przerwę tę sobie wyprosiła za wstawiennictwem papieża Piusa XII, który wyraził zgodę na erygowanie jej zgromadzenia, zgromadzenia misjonarek miłości. Kiedy dowiedziała się o jego śmierci, modliła się o znak potwierdzający, że Bóg jest zadowolony ze zgromadzenia, które założyła, i została wysłuchana. Ciemność natychmiast zniknęła. 7 listopada 1958 roku pisała do arcybiskupa Kalguty: dziś moją duszę przepełnia miłość, niewypowiedziana radość, niczym niezmącone miłosne zjednoczenie. Trwało to miesiąc, jak wspomniałem, po miesiącu wróciła ciemność. Ciemność Matki Teresy różniła się od nocy ciemnej świętego Jana od Krzyża przede wszystkim ze względu na cel, jaki zamierzył dla niej Jezus. Co Jezus chciał osiągnąć, zsyłając na nią tak bolesne doświadczenie? Na to pytanie szukała Matka Teresa odpowiedzi, szukała jej z pomocą kolejnych swoich kierowników duchownych. I w tym poszukiwaniu znowu trzeba zauważyć, że niewątpliwie prowadził ją Duch Święty, bo to prowadził ją do rozpoznania. Zanim przejdę do tej ciemności w życiu Matki Teresy, trzeba wspomnieć okres poprzedzający. Śledząc etapy poszukiwania, trzeba raz jeszcze zauważyć kontrast. Kontrast, o którym trzeba było wspomnieć wcześniej, i wspomniałem, ten kontrast wcześniej dotyczył tego, co było na zewnątrz i tego, co było wewnątrz Matki Teresy. A tutaj kontrast będzie zaznaczał się na płaszczyźnie wzajemnej miłości Matki i Jezusa. Ale zanim to się pojawiło, trzeba wspomnieć coś, co można by nazwać okresem miodowym. Okres miodowy. I w tym okresie miodowym chcę wymienić trzy takie fakty, mianowicie podróż Matki Teresy do Darjeelingu, dalej jej prywatny ślub i wreszcie ten okres, który rzeczywiście był miodowy, nie trwał on długo. Najpierw podróż do Darjeelingu. Miłość Matki Teresy do Jezusa była wyjątkowa. Jezus od dzieciństwa był pierwszą i jedyną jej miłością. W dzieje jej miłości do Jezusa wpisała się właśnie ta wspomniana podróż pociągiem z Kalkuty do Darjeelingu, miasta, które leży u stóp Himalajów. Zapamiętała głęboko dzień 10 września 1946 roku, kiedy do jej podróży dołączył niezwykły towarzysz i on spotkał się z nią i zaczął mówić. Inni go nie widzieli, ale ona słyszała jego głos, właśnie głos. Gdy wspomina tą podróż do Darjeelingu, mówiła o głosie. Głos, który słyszała, który ją wzywał, cytuję: przyjdź, przyjdź, zanieś mnie do nor tych biedaków. Nie mogę iść sam, oni mnie nie znają, więc mnie nie chcą. Ty idź między nich, zanieś mnie sobą do nich. Jakże pragnę wejść do ich nor, do ich mrocznych, nieszczęśliwych domów. Czy mi odmówisz? Czy odmówisz mi tego, by się nimi zaopiekować, by ich do mnie przyprowadzić? Matka Teresa zapamiętała, że wtedy powiedziała: Jezu, wiesz, że jestem gotowa pójść natychmiast. Drugi fakt, prywatny ślub. Czy mi odmówisz? Słysząc te słowa, ten głos Matki Teresie, odezwało się jak echo wspomnienie ślubu prywatnego, jaki za zgodą spowiednika złożyła już w 1942 roku. Wtedy, chcąc dać Bogu coś bardzo pięknego, ślubowała pod sankcją grzechu śmiertelnego niczego mu nie odmawiać, o co ją poprosi, nawet gdyby to była największa rzecz. Przygoda w pociągu do Darjeelingu objawiła matce, że wolą Jezusa było, by opuściła ukochane zgromadzenie sióstr Loretanek, gdzie czuła się, jak wspomniałem, najszczęśliwszą zakonnicą na świecie i założyła nowe zgromadzenie, zgromadzenie indyjskich sióstr misjonarek miłości. A ponieważ ten ślub, który złożyła znacznie wcześniej, by niczego nie odmówić, on odezwał się tutaj, no więc była zdecydowana na wszystko. I teraz ten trzeci jeszcze fakt, ten jakby miodowy okres od 10 września 1946 roku, a więc tej podróży tam do Darjeelingu, do grudnia 1948 roku. To był czas, który spędziła na intensywnych staraniach o uzyskanie niezbędnych pozwoleń, by mogła wyjść ze zgromadzenia Loretanek i założyć zgromadzenie misjonarek miłości. Był to czas najeżony wielkimi trudnościami i przeszkodami, ale to jest zupełnie osobny rozdział. Jednak ten czas zapisał się najgłębiej w jej sercu i w przeżyciach jako zakonnicy. Był to bowiem czas, kiedy Jezus dopuścił ją do niezwykłej zażyłości i intymności ze sobą. Mogła całe godziny spędzać z Bogiem, zanurzona w Jego miłości. Jezus ją napełnił. Wycisnął w niej niezatarte piętno swej obecności. Żył w niej, a ona żyła w blaskach Jego przemienienia w niej, zjednoczona z Nim aż do utożsamienia się. Proszę, drogich sióstr, no szczególna łaska, przeżycie mistyczne. W każdym razie ono było w niej, ono zapisało się w niej, tak głęboko się zapisało, że potem te 50 lat, które nastąpiły, tej ciemności nie były w stanie sprawić, by ona o tym zapomniała. Ten miodowy okres z Jezusem. Tak było do czasu, kiedy w grudniu 1948 roku jako misjonarka miłości poszła pierwszy raz do slumsów. I wtedy w jej duszy zgasło światło. Jej życie wewnętrzne ogarnęła straszliwa ciemność, jakby wszystko nagle w niej obumarło. Co się stało? Odszedł On, Ten, który jest światłością świata. Tak się matce wtedy wydawało. Nie mogła dojrzeć wewnątrz siebie Jego obecności. Daremnie Go szukała. Została sama. Im boleśniej czuła Jego nieobecność, tym więcej Go kochała, tym bardziej za Nim tęskniła. Tęsknota stawała się cierpieniem i bólem nie do zniesienia. Jak długo nasz Pan będzie tak daleko? Pytała w liście do arcybiskupa Kalkuty. Rok później w liście do tegoż arcybiskupa wyznała, cytuję, gorąco pragnę pełnym bólu pragnieniem bycia wszystkim dla Boga, bycia świętą w taki sposób, żeby Jezus mógł w pełni żyć swoim życiem we mnie. Im bardziej chcę tego, tym mniej sama jestem chciana. Chcę Go kochać tak, jak jeszcze nigdy dotąd nie był kochany, a mimo to trwa we mnie głębokie uczucie oddzielenia od Niego. Ta straszna pustka, To poczucie nieobecności Boga. Proszę mi powiedzieć, co ja mam robić? Koniec cytatu. Matka Teresa nie rozpoznawała Jezusa w ciemności swego wnętrza. I znowu paradoks. Nie rozpoznawała Jezusa w swoim wnętrzu, ale rozpoznawała Go, jak mówiła, w żałosnym przebraniu biedaka. Kiedy idę przez slumsy, pisała, albo wchodzę w ciemne nory, tam nasz Pan jest zawsze naprawdę obecny. Toteż slumsy i nory stały się uprzywilejowanym miejscem spotkania z Nim i kochania Go miłością, jaką nigdy nie był kochany. Tak pisała i strofując siebie za tę nienasyconą zachłanność zawłaszczania sobie miłości do Jezusa, dodała, co za głupie pragnienie. Postępując w rozpoznawaniu ciemności, która była w niej, zaczynała zauważyć w swoim życiu wewnętrznym sprzeczności. To był początek jej odkrycia. Mówiła o tych sprzecznościach w liście do arcybiskupa Kalkuty. Cytuję, w mojej duszy tak wiele jest sprzeczności. Dojmująca tęsknota za Bogiem, tak dojmująca, że bolesna, nieustanne cierpienie, a jednak jestem przez Boga niechciana. Mimo wszystko bardzo proszę o modlitwę, żebym wciąż do Niego się uśmiechała, bo jestem tylko Jego, a więc On ma wszelkie prawa do mnie. I odkryć przyszedł przełom. Z pomocą swojego kierownika, ojca Neunera, jezuity, odkryła, że ciemność, która w niej była, nie była jej ciemnością, lecz Jego. W jej ciemności był obecny Jezus. Jej ból i cierpienie były Jego bólem i cierpieniem w niej. W liście do wspomnianego ojca Józefa pisała, po raz pierwszy w ciągu minionych 11 lat zaczęłam kochać tę ciemność. Teraz wierzę, że jest ona częścią, bardzo, bardzo małą cząstką ciemności i bólu Jezusa na ziemi. Dzisiaj naprawdę poczułam głęboką radość, że Jezus, nie mogąc już przeżywać agonii, chce ją przeżywać we mnie. Poddaję mu się bardziej niż kiedykolwiek będę do jego dyspozycji. Matka zrozumiała, że przez ciemność, która ją ogarnęła, Jezus dał jej udział w swojej męce, w swojej agonii, w swoim krzyżu. Próbowała teraz poprzez doświadczenie bólu i cierpienia swojej ciemności wejść w głębie męki Jezusa umierającego na krzyżu. Czyni tu wartą zauważenia następującą refleksję. We wcieleniu Jezus stał się podobny do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu, ale podczas męki stał się grzechem i dlatego został odepchnięty przez Ojca. Słowa Jezusa na krzyżu, Boże mój, czemuś mnie opuścił, były wyrazem głębi samotności i męki, że nawet Jego własny Ojciec nie przyznał się do Niego jako do swojego Syna. Dlaczego się nie przyznał? Ponieważ Bóg nie może przyjąć grzechu, a Jezus wziął na siebie grzech, stał się grzechem. Dzięki ciemności, która była ciemnością Jezusa w niej, poznała pełniej cenę, jaką Jezus zapłacił na krzyżu Bogu Ojcu za zbawienie dusz. Poprzez doświadczaną boleśnie ciemność mogła cieszyć się, że Jezus pozwolił jej współdziałać w dziele zbawienia, czego od dzieciństwa pragnęła. mogła za świętym Pawłem powiedzieć: teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Poprzez swoją ciemność Matka Teresa została dopuszczona do udziału w męce i agonii Jezusa jeszcze innej niż ta na krzyżu. Została mianowicie dopuszczona do bólu i cierpienia Jezusa obecnego w najbiedniejszych z biednych, których ona odwiedzała w slumsach i ciemnych norach. To Jezus był obecny w ich nędzy, w ich wykluczeniu, w ich odepchnięciu, w ich wyrzuceniu na bruk, chociaż oni o tym nie wiedzieli. Nie wiedzieli, bo Jezusa nie znali. Zrozumiała głębiej, że idąc do tych biedaków z posługą, nie szła sama, ale szedł z nią Jezus. Pochylając się nad nimi, pochylała się nad Jezusem. Uśmiechając się do nich i dając im radość, uśmiechała się do Jezusa. Jemu w nich obecnemu dawała radość. I tak ciemność odkryła jako największe błogosławieństwo, największy dar, jaki otrzymała. Toteż pokochała tę ciemność jako integralną część swojego powołania, jako duchową stronę jej dzieła. W liście do ojca Józefa Neunera pisała: już nie potrzebuję zmuszać się do tego, żeby być szczęśliwą, ani żeby ciągle do wszystkich się uśmiechać. Po prostu jestem bardzo szczęśliwa. Czy to oznacza, że bolesna ciemność w niej zniknęła? Nie. Ciemność pozostała. Nie pomniejszył się jej ból. Nawet trwała większa i trwała aż do ostatniego dnia jej życia. A ojcu Neunerowi donosiła: teraz chcę, żeby było tak, jak jest, ponieważ tak chce Jezus. I modliła się: Jezu, jeżeli mój ból i cierpienie, moja ciemność i oddzielenie daje Ci odrobinę pociechy, czyń ze mną, co tylko zechcesz. Odciśnij na mojej duszy i w moim życiu cierpienie swego serca. Jeśli moje oddzielenie od Ciebie sprowadzi do Ciebie innych i w ich miłości i obecności znajdziesz radość i zadowolenie, to przecież, Jezu, z całego serca chcę cierpieć to wszystko, co cierpię. Nie tylko teraz, ale przez całą wieczność. Błagam Cię tylko o jedno. Nie zadawaj sobie trudu, by szybko wrócić. Jestem gotowa czekać na Ciebie przez całą wieczność. Po tym sumarycznym przedstawieniu dziejów doświadczenia ciemności przez Matkę Teresę jeszcze raz pytanie, które postawiłem na początku. Czy Matka Teresa przeżywała kryzys wiary? Odpowiedzieć trzeba kategorycznie nie. Matka Teresa nigdy nie przeżywała kryzysu wiary. Nigdy. Z tego, co przedstawiłem, te rozmaite jej cytaty, wypowiedzi, to dosyć wyraziście jest ukazane. Jej wiara jest szczególnym przykładem niezwykłego działania Boga w człowieku. Można ją porównać z wiarą największych postaci biblijnych, nie wyłączając wiary Abrahama. W swej wierze zawierzyła Bogu bezgranicznie. Całym swoim człowieczeństwem przylgnęła do Niego. To, co wyróżnia wiarę Matki Teresy i czyni ją rozpoznawalną wśród świętych, to chyba ów powtarzający się paradoks. Paradoks. Trafnie określił go ojciec Neuner. Cytuję: Jezus żył w niej i przez nią, a ona nie była w stanie kosztować słodyczy Jego obecności. Na modlitwie zwracała się do Niego i dawała wyraz swej bolesnej tęsknocie za Nim. Jednak dopiero wśród ubogich odczuwała żywo Jego obecność. Tam naprawdę czuła, że Jezus jest żywy i prawdziwy. I jeszcze taki szczegół na zakończenie, który można odczytać chyba jak symbol. 5 września 1997 roku o godzinie 21:30 Matka Teresa odeszła do Pana. I wtedy zgasło światło w Kalkucie. A w domu misjonarek miłości przestały nawet działać dwa niezależne źródła zasilania. Cała Kalkuta pogrążyła się w ciemnościach. Zgasło ziemskie życie tej, która boleśnie doświadczając w swoim życiu ciemności, przyniosła Kalkucie i światu tak wiele światła.